Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
I w poranku wnet od czasu do czasu, ale tak się składa, że w piątki jest gościem profesor Władimir Ponomariow, przedstawiciel Kongresu Deputowanych Ludowych Rosji w Polsce. Dzień dobry, panie profesorze. Czyli Rosjanin, prawdziwy Rosjanin.
Prawdziwy, prawdziwy. Dzień dobry, panie redaktorze. Cieszę się, że mogę rozmawiać z słuchaczami Radio Wnet.
I to prawdziwy Rosjanin, który mówi po polsku i żyje w Warszawie, ale pewno słucha tego, co mówi Władimir Putin, ten wywiad z amerykańskim dziennikarzem, jakie na panu zrobił wrażenie?
Proszę pana, dla mnie, tam dużo wątków w tym wywiadzie, ale dla mnie było przerażające, z jakim cynizmem pan Putin utożsamia siebie z Hitlerem. Dlatego, że po raz pierwszy od dwóch lat on zwrócił się do społeczeństwa zachodniego, amerykańskiego i europejskiego, i w tym wywiadzie powiedział, że postępowanie, że wojna, druga wojna światowa rozpoczęła się dlatego, że Polska podskakiwała. Ja rozumiem, to jest dokładnie to, co mówił Hitler w 1939 roku. I teraz już nie ma wątpliwości. Sporo moich przyjaciół w Polsce mówili, no nie, to nie jest totalitaryzm, to jest autokratyzm putinowski, ale teraz już dokładnie widać, że jak mówił kiedyś Władimir Majakowski, poeta komunistyczny, Гитлер и Путин близненцы и братья. Кто мови Гитлер, тен мысли о Путине. И кто мови Путин, тен мысли о Гитлере. То есть, але ежели поважнее мовить, то Путин своим вывядом хотел максимально забужить сполученство американское, с тем, чтобы зменьшить можливость попарча американцев Европы в ей вальце с агрессором российским, чтобы зменьшить помощь Украине. И то есть наиважнейший вонтак. Он, не можно поведеть, что он есть тільки по стороні Трампа, чи по стороні Байдена, але для нього є важне, щоб забуження вевнутрь сполученства американського було так моцно, щоб тенденції ізоляціонізму, були максимальні, і щоб Європа позостала сама на сам з тим агресором.
Ну і побачимо, яке то на конгресменах американських зробило враження, бо зараз від конгресу залежить, чи поплине та допомога фінансова і мілітарна для України зі Станів Зєдночених. Ważne stwierdzenie Putina. Jeżeli nie będzie Ukraina dostawać broni z Zachodu, to ta wojna skończy się bardzo szybko. Oczywiście zwycięstwem Rosji. O Putinie dużo się mówiło, że się źle czuje, że jest chory, że obserwujemy, a to sobowtóra Putina, a to coś tam. W czasie tego wywiadu wyglądał na człowieka w pełnej formie.
Абсолютно. Я згадзимся з опініум пана редактора. Лёс не да нам такі шансы за здоров'ям Путіна. Треба вальчыць, іначе бэнджі гожы.
Але то імперіум Путіна выгляда на... Може, ще мэля, мам надзея, що ще мэля, і то є питання до пана професора, але выгляда на то, що навет не зостало одробіне скрушоне. Że jest po prostu w pełna imperialna forma Rosji.
Proszę pana, na razie Rosjanie dość słabo odczuwają skutki tej wojny. szczególnie w tych dużych miastach, milionowych miastach, jeszcze stać, dlatego że sankcje działają zbyt wolno i w związku z tym oczywiście ludzie jeszcze pełni głosują za Putina.
Tak było, jeśli chodzi o Afganistan. Nagle rozpoczął się w którymś momencie bunt kobiet, bunt matek, których dzieci wracały w trumnach z Afganistanu. Teraz to się dzieje na pełną skalę, bo przecież wiemy, ilu żołnierzy rosyjskich ginie i co. I nie robi to wrażenia? I nie ma jakiegoś odruchu? Czy Moskwa o tym nie wie?
Proszę pana, ja daję analizy socjologiczne od niezależnych ekspertów, które badają od 25 lat co miesiąc rejtingi Putina i władzy w ogóle rosyjskiej. Pan mnie nie uwierzy, ale tylko jeden raz, jeden miesiąc wśród tych prawie 25 lat rating Putina jako głowy państwa rosyjskiego w oczach Rosjan spadał poniżej 60%. Reszta zawsze było 60%. Czy to jest w ogóle niespotykane zjawisko na świecie. Żaden polityk na Zachodzie nie ma takiego poparcia wśród takiego dłuższego czasu. A w momentach, kiedy zaczynała się wojna, od 14 roku rating Putina szedł do góry jeszcze bardziej, nawet 89%. I przed wojną, ostatnią fazą wojny w Ukrainie, 24 lutego, on miał rating 77, a po rozpoczęciu 82. I nie spada. W ogóle nie ma zjawiska, że spada. To znaczy, że 60% Rosjan uważają twarz Putina całkiem niezłą dla siebie, a 20% prosto są partią wojny w Rosji. Także, proszę pana, niestety, co by tam nie mówili, można mówić o przyczynach, dlaczego tak jest, dlaczego tak nie jest, ale
tak jest.
Skutków bardzo mało.
Fizyk nie może kłócić się z faktami, bo nie byłby fizykiem i profesorem. Jest takie twierdzenie coraz mocniejsze już oficjalnie, czy kanclerz Niemiec, czy Wielka Brytania mówią, Putin, czy Estończycy, Łotysze, Litwini i Polacy mówią, Putin szykuje się do kolejnej wojny. Pan takie wrażenie odnosi?
Proszę pana, ja od pierwszego dnia, jak my z panem zaczynaliśmy rozmawiać ze słuchaczami Radio Net, ja ciągle mówiłem, jeżeli nie ma oporu, Путин пойдет до конца. И для него границы России не иснеют. Дичь для него Украина, утро Балтика, панство Балтицкое. Наступного дня воеводство Варшавское и Мазовецкое. Он не ма опору вевнунш. Он i co więcej, on nie może zatrzymać się na dłuższą metę. Jak tylko zatrzyma się, to wtedy będzie musiał odpowiadać na pytanie, dlaczego ludzie mieszkają gorzej niż w innych krajach.
A machina wojenna Putina właściwie się rozpędza. Jak rozmawialiśmy kilka tygodni temu, to mówiliśmy o tej rosyjskiej gospodarce wojennej, o tym, ile miliardów rocznie przeznacza Rosja na potrzeby militarne. Niepokojące.
40% budżetu państwa idzie teraz na wojnę i bezpieczeństwo wewnętrzne.
2% tym się chwalą Niemcy, że przekroczyli 2% swojego budżetu na wojsko. My, Polska, przeznacza 4%, ale siła rosyjskiej gospodarki... zamożność rosyjskiej gospodarki jest dużo większa.
Zamożność. To jest najlepsze słowo. No, oczywiście gospodarka pada, cywilna gospodarka rosyjska pada, ale 40% pieniędzy państwowych idących na przemysł wojskowy oczywiście kormi sporą ilość Rosjan. Przemysł hutniczy, w ogóle metale idą do góry właśnie dlatego, że potrzebują czołgi. Ale wiadomo, że każda gospodarka pracuje dobrze, jeżeli jest obrót. Towar, pieniędzy, towar. A czołg nie jest takim normalnym towarem. On nie potrzebuje go w takich ilościach świat. W związku z tym to jest magazynowanie ich do państwa. A potem wojna, niszczenie czołgów i znów. W związku z tym gospodarka rosyjska, jak tylko zacznie się maleć ilość pieniędzy idący na czołgi, zacznie padać natychmiast.
Ale na razie nie zacznie maleć. Ale rozmawiamy o Rosji. W Rosji będą wybory. Jedyny kandydat nie został zarejestrowany. Już kolejne sądy mówią, nie, tam źle zebrałeś podpisy. I tak było wiadomo, że Putin wygra te wybory, ale przynajmniej byłaby jakaś druga twarz i jakiś kawałek demokracji. W ogóle kim był ten drugi kandydat, który chciał zostać prezydentem i gospodarzem Kremla?
Proszę pana, ja należę do tych ludzi, którzy od samego początku mówili o tym, że grać w tą grę z Putinem nie można. Każdy kandydat, który teraz idzie na wybory, musi powiedzieć, że wojna w Ukrainie, że ziemie należące teraz do Rosji nie są, są okupowane. Okupowane. I bo tam są wybory. W związku z tym każdy kandydat jest już złym kandydatem. Ja tego pana znam od 95 roku. Spotykałem się z nim, nawet walczyłem kiedyś na wyborach. Zresztą i ja, i on, oba przegrali. Przegrali w 95 roku. Ale widziałem, jakimi metodami on zajmuje się tą polityką. Był najbliższym pracownikiem u Kirijenko, a to jest jeden z najmądrzejszych faszystów w otoczeniu Putina. W związku z tym ja nie bardzo wierzę, że to jest niezależne. Ale trzeba powiedzieć, że Rosjanie znajdujący się poza Rosją, tylko 20 tysięcy osób podpisali pod listami, a Rosjan jest parę milionów teraz w Europie, a tylko 20 parę tysięcy podpisało. To znaczy, nikt nie wierzy w to, że to jest niezależny kandydat.
A czy ci Rosjanie, którzy są w Europie, to jest, można taki znak równości, Rosjanin w Europie, przeciwnik Putina, czy takiego znaku równości nie ma?
Że to są te... Proszę pana, sądzę, że tylko ugrupowania, które stacjonują w Polsce, tam można postawić znak równości. Że wszyscy Rosjanie, którzy uważają Polskę za swoją, za ważnym państwem w tej nieprostej sytuacji, tu wszyscy Rosjanie są po stronie dobra, są przeciwnikami. A pozostałych państw różnie. Różnie, bo wielu ludzi wyjechali nie ze względów politycznych, a ze względów ekonomicznych. I w związku z agenty putinowskie pracują dość mocno i wewnątrz opozycji, nie opozycji, a diaspory rosyjskiej są różne poglądy. I my widzimy na przykład najwięcej ludzi popierają na Niemczech, w Czechii są tacy ludzie, w Słowacji są te Rosjanie, którzy popierają Putina. Tak. Także sytuacja jest różna.
I skomplikowana. A jak pan patrzy na te wszystkie dyskusje, które się dzieją w Europie czy w Stanach Zjednoczonych?
Proszę pana, ja z pierwszego dnia uważam, że jeżeli my nie będziemy stawiać uporu, mocnego uporu Putinu, to będzie źle. Sytuacja będzie pogorszała się.
Ale te,
ja z niepokojem, z trwogą.
Ale te słabości, czy umiałby pan wymienić słabości Zachodu?
Proszę pana, przez wiele lat, jak 20 lat, my wszyscy, zresztą nie tylko na Zachodzie, ale i w Rosji, to samo było. Przestali wierzyć w to, że może być wojna jakaś, duża wojna. No, prawdę mówiąc, nawet mnie, gdyby w 10 roku zapytali, czy będzie wojna, ja bym powiedział, że co, zwariowaliście? Jaka wojna? Drogi trzeba budować, ludzie potrzebują komfortu życia. Przecież życie krótkie, ludzkie. A teraz my mamy i to przejście na zupełnie inną stopę, to jest bardzo ciężko.
To jest trudno sobie wyobrazić, ale w Europie trwa, nawet w materiałach oficjalnych jest zapisana tam na przykład zielona armia, zielona energia. Z jednej strony Rosja, pełna skala, z drugiej strony Europa właściwie z takim znakiem zapytania i w kryzysie pogrążona.
Proszę pana, ja nawet na te wątpienia, ja zawsze mówię jedno. Chcemy, żeby jednak był ład w Europie, trzeba walczyć z takimi podejściami, jak reprezentuje teraz Rosja. Nie ma innej drogi.
Nie ma innej drogi. To w takim razie, panie profesorze, pytanie o rolnictwo rosyjskie. Bo było tak, kiedyś w latach 80. to rolnictwo było bardzo słabe. Rosja importowała pszenicę. Teraz jest największym eksporterem pszenicy na świecie. Jak to się stało i kto rządzi tym sektorem rolniczym w Rosji?
Proszę pana, są terytoria rosyjskie, które naprawdę są dobre z punktu widzenia i klimatu, i ziemi. Na przykład południe europejskiej części Rosji jest taki sam, jak na Węgrach. I klimat jest wspaniały, i czarna ziemia, która może rodzić i 100 centnerów z hektara. Teraz są te potężne firmy rolnicze.
Ale to są rosyjskie firmy, czy tam też jest kapitał jakiś, nie wiem, amerykański, holenderski, niemiecki? Czy to są czysto rosyjskie firmy?
Czysto rosyjskie firmy. Teraz nie ma, prawie że nie ma kapitału zachodniego w ogóle w Rosji. Oprócz chińskiego. I Chińczycy też nie bardzo chcą. Nie zainteresowani w rozwoju Rosji. Ale prawdą było, że trzeba było uporządkować trochę. W 90-tych latach zniszczyli te PGR-y. Kolchozy rosyjskie i sytuacja od razu zmieniła się. I to chwała Bogu, że Putin nie zdążył zniszczyć prywatny sektor w gospodarce rosyjskiej, inaczej by teraz byłby głód.
I gdybyśmy wymienili tych trzech największych oligarchów rosyjskich, to kto by wchodził w skład tej oligarchii dzisiaj?
No to jest aluminium, Deribaska, ten Norilsk, Nikel, Potanin, chyba jest Mordaszow, hutnictwo. To są największe oligarchowie dzisiaj. ропа, може навіть Сечин, який був працівник УБ і є шефом Роснефті, панствової фірми від ропи. Теж хіба є так направда олігархам з пункту відзення і льощі пінязи, які ма в своїх кишенях.
А що повинен зробити Захід, щоб Путін спрограв війну? Санкції са впроваджені. Broń jest Ukrainie dostarczana. To co powinno się zdarzyć, żeby ta Ukraina wygrała wojnę?
Proszę pana, ja nie jestem ani wróżką i wiem to, co wiem. Nie jestem głową państwa. W związku z tym mogę odpowiedzieć takie ogólne rzeczy. Pierwsze, trzeba pomagać tak dużo, w takim dużym stopniu, jak tylko możliwe, Ukrainie. To jest pierwsze. A po drugie, wypracować strategię polityki, cywilizacyjnej polityki w stosunku do Rosji, między innymi edukacja Rosjan. I ja właśnie tu w Polsce z kilkoma swoimi przyjaciółmi zajmuję się tym, że próbuję organizować projekty edukacyjne dla Rosji, żeby Rosjanie rozumieli nie tylko to, co mówi Putin, ale co niesie cywilizacja europejska.
To na zakończenie, co dzieje się w Kongresie Deputowanych Ludowych?
Przygotujemy się do kolejnego kongresu.
Ale posuwają się prace, bo ma być nowa konstytucja, ma być nowy pomysł na Rosję.
No, trzeba powiedzieć, że konstytucja okresu przejściowego jest przygotowana, a idzie bardzo ciężka, ale jednak praca nad kolejnymi rozdziałami Konstytucji po okresie przejściowym.
Och, kiedy to nastąpi, panie profesorze?
Ale proszę pana, ja bym powiedział tak, że coraz trudniej działać, bo w Rosji ataki na kongres są coraz większe. Teraz wyszła ustawa o tym, że będzie nacjonalizacja majątków wszystkich tych, którzy występują przeciw Putina. To jest dokładnie kilka dni
czyli
temu.
Konfiskata.
Konfiskata. Także proszę pana, my z jednej strony musimy wewnątrz pozytywnie pracować, z drugiej strony walczyć za każdego deputowanego i potem liczyć na poparcie społeczeństwa międzynarodowego.
Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Ja bardzo też dziękuję, zawsze cieszę się, jak przychodzę.
Zaraz wypijemy kawę, a potem rozmowa po godzinie 8 z Piotrem Wojciechowskim, prezesem WB Electronics, jednej z największych prywatnych polskich firm zbrojeniowych. Jest godzina 7, właściwie można powiedzieć, jest godzina 8. Czas. Władimir Ponomariow, przedstawiciel Kongresu Deputowanych Ludowych Rosji w Polsce, był gościem Poranka Wnet. Czas. Dziękuję panie profesorze. Czas.
Dziękuję.
Na wiadomości.